drugi list do Tymoteusza. Otwórzmy. I czytamy w 4 rozdział, czyli w naszym studium tego listu powoli zbliżamy się do końca. Czytamy 4 rozdział od 1 wersetu. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale Ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pamiętamy o tym, że ten list jest już ostatnim listem apostoła Pawła, który wszedł do Nowego Testamentu. To jest napisane przed jego śmiercią. On zresztą tu zapowiada to, on już był pewny. To było to drugie uwięzienie, że jest na niego wydany wyrok śmierci i że wkrótce zakończy swoje życie na tej ziemi. Wiemy też z wcześniejszych miejsc tego listu i także pierwszy do Tymoteusza, że wielu z jego przyjaciół, tych zborów także, którą zakładał, odwróciło się do apostoła Pawła. I to jest ciekawa sytuacja, że poświęcił swoje życie blisko 30 lat Chrystusowi w służbie i takiej bezkompromisowej służbie. I mimo to niektórzy ludzie, którym usługiwał, okazali się niewierni i także zerwali z nim kontakt z apostołem Pawłem. To jest bardzo bolesne dla kogoś, kto wkłada całe życie swoje w ludzi. Na pewno bardzo bolesna rzecz. Także zaraz ma zginąć męczeńską śmiercią. Też w oczach świata można nazwać, że to żaden sukces, tak? Ale popatrzcie, my tutaj po 2000 lat, od tamtego czasu, blisko 2000 lat, czerpiemy z nauczania apostoła Pawła. To czytając list do Rzymian, Luter poznał Bożą sprawiedliwość, przyszła reformacja Kościoła. Żeby nie było listu do Rzymian, ciekawe, jakby Luter się nawrócił, można powiedzieć, tak? Tutaj brat dzisiaj też w swoim świadectwie cytował różne miejsca właśnie z listów apostoła Pawła. Większa część Nowego Testamentu, jeśli chodzi o listy, to są właśnie listy pawłowe. I dzięki tym listom i dzięki jego wierności Bogu, że on był wierny do końca, my czerpiemy, te dalsze pokolenia jeszcze będą czerpać z tego wspaniałego dziedzictwa. Czyli On przekazuje nam dziedzictwo świętych, zaprasza nas do takiej więzi, głębokiej więzi z Chrystusem. Nie więzi ezoterycznej jakiejś, nie jakiejś więzi dewocjonalnej, jak jakiś dewot czy dewotka. Nie do jakiejś więzi jeszcze mistycznej czy gnostycznej, ale więzi w prawdzie, opartej na Słowie Bożym i więzi, która ma związek z codziennym życiem. Chrystus w nas, nadzieja chwały, Paweł mówił, tak? I to jest Chrystus na każdy dzień, ale też z oczami skierowanymi na wieczność, nie życie tym życiem tutaj, Nie przyjęliśmy Jezusa tylko dlatego, żeby nam się lepiej tu żyło. Zgadza się? Bo kto tylko w tym życiu w Chrystusie pokłada nadzieję, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godzien. Człowiek musi zrozumieć, że sprawiedliwy, święty Bóg, On jest miłością, prawda. To jest Bóg, w którym jest miłość. I On jest źródłem miłości, nawet tak można powiedzieć, ale jednocześnie jest święty i sprawiedliwy i nie może tolerować żadnego grzechu. Dlatego żadne ludzkie wysiłki nie pomogą zmienić tego stanu. Nie da rady. Trzeba przyjąć ofiarę Chrystusa, uznać swoją grzeszność, ale też w tym się wiąże, bo to jest, mówimy o zdrowej nauce tutaj też, której niektórzy nie chcą ścierpieć. Musimy mieć prawidłowy obraz Boga, obraz Boga Biblii. My nie możemy w naszym myśleniu o Bogu wyobrażać sobie naszych rodziców, tak jak niektórzy nauczają, że ja jako tata nie chcę dać choroby na przykład mojemu dziecku, także Bóg nie ma nic wspólnego z chorobami. Jakieś takie wywody tego typu. To są przykładowe, to są baśnie. To jest oparte na żywiołach i podaniach ludzkich, na filozofii często. Co ciekawe, wrogowie Ewangelii, którzy stworzyli psychoterapię na przykład, to wrogowie Ewangelii. Trzeba wiedzieć, Freud, jeszcze tam jacyś paru było, już zapomniałem ich nazwiska. Oni wszyscy nienawidzili chrześcijaństwo i mieli za cel zniszczyć chrześcijaństwo. Współczesne chrześcijaństwo czerpie z ich dorobku, używa słów, które oni używali, koncepcji, które oni mieli. Koncepcja ta jest mianowicie taka, że człowiek nie jest wcale zły. To środowisko, złe wychowanie, złe traktowanie tego człowieka wpływa na to, że on staje się zły. Ale i tak jest w nim jakieś dobro. I do tego dobra psychologia na przykład odwołuje się, psychoterapia. To jest sprzeczne z Biblią. Tu czytał brat, tak? Myśli ludzkie są od początku złe. Jezus powiedział, jeśli wy będąc złymi potraficie dobre rzeczy robić swoim dzieciom, dawać swoim dzieciom, to ileż Ojciec w niebie, tak? Wysłucha i czyni dobro. Ale tu chodziło o to, jesteście źli. Myśli ludzkie od początku złe są. I my mamy do czynienia jeszcze po drugie ze świętym Bogiem. Nie można tylko mówić o Bogu, który kocha. Ludzie często źle sobie wyobrażają swoją sytuację i swoją postawę. Pozycję swoją. Nie rozumieją swojej pozycji. Otóż mamy do czynienia z Bogiem, dla którego sprawiedliwość i świętość to są priorytety. Jego tron stoi na sprawiedliwości. Jeżeli będzie podważona jego sprawiedliwość, on nie ma tronu. On nie może panować. Trzeba to zrozumieć. Nie może samą miłością panować. Jego tron stoi na sprawiedliwości. I jak sprawiedliwy Bóg może usprawiedliwić grzesznika i dalej pozostać sprawiedliwym? To jest ważne pytanie. Jeżeli byśmy tylko patrzyli na Boga, który jest tylko miłością, to dziwnie to wygląda. I okazuje się, że grzech został ukarany. To jest bardzo ważna sprawa. Na Jezusa spadła wina. Grzech został ukarany w Jezusie Chrystusie. On wypił ten kielich, który mu dał Ojciec i to właśnie było wzięcie na siebie. Ten, który nie znał grzechu, tak jak mamy tu przed kaplicą wypisany werset, tak, nie znał grzechu. Za nas został uczyniony grzechem, abyśmy w Nim, w tym ciągle świętym Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą w Nim. Dlatego On jest skarbem. On jest perłą, Jezus Chrystus. On jest drogocenny. Nie ja jestem drogocenny i wartościowy, jak mówi to psychologia. Tak? Psychologia mówi, że Ty jesteś wartościowy i cenny. A nauka chrześcijańska mówi, Chrystus jest drogocenny. Chrystus jest tak drogocenny. I teraz zwróćmy uwagę, jeżeli ktoś przychodzi do Chrystusa tylko dlatego życia tutaj na ziemi. Niektóre kobiety na przykład, żeby mąż do nich wrócił, ktoś chce żonę poznać. Znałem takiego człowieka, który jednym z próśb do Boga, po jego przyjściu do Boga było, żeby dał mu żonę, ponieważ Bóg Dał mu tam jakieś dwie rzeczy, o które prosił, ale żony nie dał, to się zagniewał na 10 lat. Na Boga. Wziął zabawki, jak to się mówi, poszedł na swoje podwórko. Jak małe dziecko. To jest nieznajomość natury Boga, jaki Bóg jest, po prostu powoduje u ludzi, że drogocenne rzeczy, bardzo wartościowe w oczach Boga, stają się dla nich marnością. I mogą je oddać za byle co, za jakieś światowe rzeczy, przyjemności, wygody i tak dalej. Gdy do człowieka dotrze to, jaki jest, jak święty jest Bóg, jakie ma wymagania i co grozi nam, że piekło zgotowane nie człowiekowi, ale diabłu i jego aniołom grozi mi, tak? To wtedy ja doceniam ofiarę Jezusa i przez miłość do Chrystusa, o dziwo, uzyskuję też wartość swojej osoby. Ale to jest zupełnie coś innego, to jest odwrócenie. To, co robi psychologia, ona odwraca. To jest tak, jak mówiliśmy, odwracanie to polega na tym, że żaglówkę żaglem do dołu się odwraca i się każe, że płyniemy, nic się nie stało. Nigdzie nie popłyniemy. To jest odwrócenie kota ogonem i tak dalej, żaglówki. I nic dobrego z tego nie wyniknie. Żyjemy w czasach zapowiadanych przez ten fragment, który tutaj czytamy. Trzeci werset: przyjdzie czas, że zdrowie nauki nie ścierpią, wykonuje się na naszych oczach. Największy kościół, zbór taki w Ameryce, jest zborem, gdzie jest praktycznie, to już nie jest chrześcijaństwo. Tam mogą sobie przychodzić dwaj homoseksualiści, siadać w ławce, obejmować się. Nikt nawet nie napomni ich, nie zwróci uwagi na to, że to jest grzech. Gdzie się nie mówi o grzechu. Mamy teraz zbory, gdzie nie mówi się o grzechu. Ludzie czują się wtedy niekomfortowo. Chcieliby słyszeć, że są wielcy, o gruszkach na wierzbie, na wyciągnięcie ręki, że wszystko będzie lekko, łatwo i przyjemnie i szybko. I można powiedzieć tak, że to nie zwodzą jacyś fałszywi nauczyciele, ale to grzech, który jest w człowieku, powoduje zapotrzebowanie na takich nauczycieli. Tak jak rynek się pojawia. Trzeba coś tak, jak działa to w kapitalizmie. Trzeba coś tam, ludzie czegoś potrzebują, zaraz firmy się pojawiają, które to produkują i zarabiają na tym. I tak tutaj jest. Jest zapotrzebowanie po prostu, żeby ludzi pocieszyć. I stąd psychologia mówi: hurra, idziemy, będziemy pocieszać. Mamy Freuda, innych tam, różnych tam powiemy, o ego powiemy, o innych tam rzeczach tam, podświadomość, nadświadomość i jeszcze tam inne jakieś tam różne rzeczy, tam akceptacja. Będziemy testy robić i tak dalej. Religie wschodu są bardzo gotowe na to, żeby pomagać w takich sytuacjach. Tak czy nie? Joga. No, usiąść w pozycji lotosu. Zapomnieć o wszystkim. Kiedyś jeden brat mówi: zobacz, jaki on ma pokój, ten człowiek. Nie ma pokoju, tylko jest martwy. Joga prowadzi do śmierci. To jest droga umartwienia na śmierć. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który był w takich różnych wschodnich rzeczach i on mówi, gdy ojciec był chory, on nie miał żadnych uczuć do niego. Czy to na tym polega pokój Boży? Że się nie ma żadnych uczuć? Że się wyzbywa uczuć i się jest zimnym draniem, jak kawał lodu, serce się ma, zlodowaciałe, to jest właśnie pokój? To nie jest pokój, to jest z piekła rodem, po prostu wymyślone. Wchodzą różne takie rzeczy teraz, jak wizualizacja na przykład. Nawet ja niedawno rozmawiałem z takim pastorem i on powiedział: a cóż to złego, jak ja powiedziałem, że ludzie... Naucza się ludzie, że mogą wyobrażać sobie Pana Jezusa z obrazka i do Niego się modlić i przeżywać Jego miłość na podstawie wyglądu z obrazka. A ten powiedział do mnie: a co w tym złego? No dzisiaj przeczytał brat, nie będziesz sporządzał żadnej podobizny i tak dalej. Nie ma wyglądu Jezusa, jest tylko ogólny wygląd i to raczej niepiękny. Izajasza, tak? Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, przed którym zakrywa się twarz. Tam w większości jest opisane go na krzyżu wygląd Jezusa był przerażający, trzeba powiedzieć. Zalane krwią, poszarpane ciało, z wyrywaną brodą i tutaj cieknąca krew w koronie cierniowej i zbity, że pleców praktycznie nie miał skóry na plecach, tylko żywe mięso. Natomiast teraz próbuje się czcić Jezusa, nazywając to, że to są wspaniałe objawienia, na przykład tej Kowalewskiej, tak? Jak ona tam na imię miała pseudonim? Faustyna. Faustyna, tak. Miała rzekomo wizję Jezusa i nawet niektórzy podpisują pod tym obrazkiem, że kto odda pokłon temu obrazowi, będzie zbawiony. Są w niektórych miejscach takie napisy. Artyści domalowali obraz, wizja była za mało kolorowa, więc artysta domalował parę kolorowych promyczków wychodzących z Jezusa. W cudzysłowie z Jezusa. To jest inny Jezus, to nie jest Jezus Biblii. Wielu ludzi mówi też, że twoje słowa są takie same jak Bóg. Ty masz słowa jak Boże Słowo. Jak wypowiadasz, to musi się dziać. Nawet o zgrozo naucza się, że jesteśmy małymi bogami. Przerażające po prostu. Rzeczy straszne. I jeśli chodzi o nawrócenie do Boga, jest to bardzo rzadko można spotkać nauczanie na ten temat. Zwróćcie uwagę w internecie na przykład o przyjęciu Jezusa, jak ktoś naucza czy głosi tak zwaną Ewangelię, ile razy jest mowa o nawróceniu do Boga, o zmianie myślenia. Zmiana myślenia jest ogromnie ważna. Wielu z nas, gdy przychodziło do Boga, doświadczyliśmy jakichś specjalnych uczuć. Ja słyszę czasami opowiadania takie, że ktoś nie mógł się doczekać, kiedy praca się skończy, że na nabożeństwo już się spieszył, teraz mu to powietrze zeszło z niego na przykład, czy coś. Mnie to trochę śmieszy, wiecie? Takie coś. Bo ja nie chodzę dlatego, że mam jakiś ciąg, tylko chodzę, że zmieniłem myślenie. To jest główny powód mojego chodzenia na społeczności chrześcijańskiej. Ja zmieniłem myślenie. Znam Boga, wiem, na czym polega służba dla Niego i swoją służbę wykonuję. Apostoł w tym liście, drugim do Tymoteusza, tłumaczy właśnie o tym, że my, to było akurat w drugim rozdziale, mamy być jak rolnik, który bardzo mocno pracuje, ciężko pracuje. I dopiero wtedy ma prawo jako pierwszy korzystać z plonów. Dlaczego? To jest sprawiedliwe, bo ciężko pracuje. Czyli ciężka praca. W chrześcijaństwie, chrześcijaństwo polega na pracy, a nie na przeżywaniu tylko jakichś rzeczy. Trzeba czytać Biblię. Normalny chrześcijanin, powiem tak trochę w żartem, to raz w roku całą Biblię przeczytuje. O, i u nas, jak rozmawiałem z takimi, co stoją mocno w Panu, to wykonują to w tym zborze, tak? Przynajmniej raz w roku Biblię przeczytać. Przykazanie mamy oleckie. To taki żart. Ale naprawdę się przyda. Jak ja widzę, że ktoś tam czyta Biblię, no są kalendarze takie, że przeczytaj Biblię w ciągu 3 lat, będziesz mógł bracie przeczytać. Ja bym umarł pewnie, jakbym miał tak czytać w ten sposób. Tyle jest wyzwań. Tyle potrzebuje pokarmu od Boga. Mnie nie stać na to, żeby tak jeść. To tak, jak ja bym jadł pół śniadania i pół kolacji, a obiadu nie ma przez 3 lata na przykład. Straszne rzeczy. Straszne myślenie. I teraz czyli rolnik, który pracuje ciężko, tak? Jeden obraz. I to mamy zmienić myślenie, że my mamy być tymi, którzy ciężko pracują. To się przekłada także na naszą pracę zawodową. Nie oczekujemy tam chodzenia po różach i tak dalej, ale solidna praca, podnoszenie kwalifikacji, zgadza się? Jak cię poproszą, jak tu jeden brat kiedyś miał, żeby mu wymalował jeden pokój w pracy, to on jeszcze drugi wymalował, nie tylko ten jeden. Tak? Tak uczy Jezus. To jest nauka Jezusa. Czy nie ma miejsca na sentymentalizm, że jak ja tak poczuję, pomaluję pokój, jak nie, to nie pomaluję. I weź z kierowniku, chociaż mnie zabij, czy coś, no ja nie wiem. Nie mam chęci. Czy jakieś inne głupoty. To jest babskie gadanie, sorry. To nie jest męska doskonałość wtedy. Albo żeby być jak żołnierz. Apostoł mówi w drugim rozdziale tego listu o tym, że masz być jak żołnierz. I cierpieć jak żołnierz. To znaczy znosić niewygody różnego rodzaju. Nie wplątać się w sprawy doczesnego życia. Dlatego różne głupoty w świecie, co są, mają nas omijać. Między innymi polityka, powiem z tego miejsca. Mamy błogosławić różnych ludzi, którzy się zajmują władzą, ale nie mamy angażować w to swojego serca, bo to jest strata czasu, głupota i kontrowersyjna rzecz. Trzeba powiedzieć wyraźnie. I mogą być straszne, okropne konsekwencje tego i ośmieszenie w oczach świata. I jeszcze do sportowca Paweł przyrównuje, do atlety, który nie otrzymuje więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. A więc walka prawidłowa ma być zgodnie z Bożymi zasadami. Zobaczcie, jakie tu duże zrozumienie tego wszystkiego, jaką ogromną rolę pełni. Do tego wszystkiego, my już nieraz mówiliśmy, dla chrześcijanina to jest modlitwa. Jest jego narzędziem, jest jego bronią, przez którą, gdy widzę, że nie dam radę zrobić, to zwracam się do Pana i Paweł też mówi do Tymoteusza, nawet jak mówi o cierpieniu, to cierp wsparty mocą Boga. Moc Boga przychodzi dla ludzi, którzy są skruszeni, którzy wzywają Jego imienia, którzy korzą się przed Nim, proszą: Panie, daj mi wytrwać. I Bóg daje im to po prostu, daje przez Ducha Świętego. Poza tym Duch Święty z wielką radością przychodzi tam, gdzie jest wywyższane Boże Słowo. Tak jak nad wodami się unosił Duch Boży, gdy była stwarzana ziemia, tak i On unosi się teraz tam wszędzie, gdzie jest głoszone bezkompromisowe Boże Słowo i gdzie ludzie drżą przed Bożym Słowem. Właśnie Bóg patrzy na tego, który jest skruszony i który z drżeniem odnosi się do Jego Słowa. I wywyższenie Bożego Słowa jest ogromnie ważne także w nauczaniu Kościoła, bo w 4 rozdziale tutaj ten tekst, który przeczytaliśmy, 2 werset, co miał głosić Tymoteusz? Tak, ja najpierw tylko powiem jeszcze, że w 1 wersecie zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, czyli w obecności Boga i Chrystusa. Chrystusa, który widzi nasze życie. To o to chodzi. On będzie później sądził, będzie sąd przed Trybunałem Chrystusa dla wierzących. Jak ja wypadnę wtedy? Gdy chodziłem na przykład na nabożeństwa tylko wtedy, jak miałem ciąg jakiś. Jak ciąg wyłączony, to nie dociągnął na przykład. Albo Biblię będę czytał wtedy, kiedy będę miał natchnienie. Po pół roku dostałem chęć czytania Biblii. Na ile dostałeś? Na 3 dni? Można się pomodlić: Boże, daj mi pragnienie słowa i on da ci nam do końca życia. Będziesz miał łaknienie. Tak? Ja świadczę z tego miejsca. Bóg mi dał takie pragnienie i ja nie mogę wyjść z tego. Muszę czytać słowo i to z radością i karmię się tym słowem i to jest w pasji i nieugasającej, można powiedzieć. Czyli w obliczu Boga Chrystusa, który wszystko widzi. Pamiętamy z objawienia Jana, jak on mówi tam: znam uczynki twoje, wiem, co przeszedłeś, także wie, że cierpi ktoś. On wie. Zgadza się? Dla mnie to jest bardzo ważne, co on wtedy mówi. Do cierpiących mówi: diabeł zamknie was na 10 dni, będziecie poddani próbie, ale bądź wierny aż do śmierci, on mówi. On nie mówi: ty się jakoś tam szukaj wybawienia. Nie ma w pewnym sensie wybawienia wtedy. Jest czas cierpienia, trzeba zrozumieć. Teraz chodzi o wierność, to jest test wierności. Nieznaczny, chwilowy ucisk, apostoł Paweł naucza, daje nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I to dotyczy różnych osób, które cierpią także z powodu swoich bliskich, którzy gdzieś tam osłabli duchowo. Patrzcie, ten Paweł zachęca nas. Jego opuścili przyjaciele. Dalej on, jakbyśmy czytali ten czwarty rozdział, podczas rozprawy sądowej nikt przy nim nie był. Wszyscy stchórzyli. Wszyscy go opuścili. Ale co on mówi? W 17 wersecie 4 rozdziału, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Tak? Czyli to jest oddanie chwały Bogu. I dalej co Paweł mówi, 18 werset. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Tak ten człowiek chwali Boga. Popatrzcie. Taką ma wizję Boga, takie zrozumienie Boga, że jego życie się nie liczy. Się liczy Bóg, aby Bóg był uwielbiony. I on mnie zachęca osobiście. Ten 18 werset nieraz był w moim życiu takim dobrym wyznaniem. I Bóg okazywał się wierny, że on wyrywa ze wszystkiego złego i zachowuje dla swojego królestwa. To jest jego wola. To jest jego wola, że nikt nie może wyrwać mnie z ręki Ojca. Że ten, który rozpoczął we mnie czy w tobie dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Nie chodzi nam tylko o to. Ja wiem, że dla nas jest bolesne, jeżeli czy mąż, czy żona nie idą jeszcze za Bogiem zdecydowanie na przykład. Czy nasi bliscy gdzieś tam się nie nawracają? Czy może ktoś gdzieś choruje? Czy może jest bez pracy przez jakiś czas? To miłe są świadectwa różnych nawróceń i tak dalej, ale miej takie świadectwo, żeby o tobie mówiono, chociaż jeszcze nie dożyłeś tego, nie oglądałeś różnych rzeczy, że w tobie widać wiarę, w tobie widać, że ty kochasz Chrystusa, że w tobie widać, że ty jesteś dzieckiem Bożym. Tak jak ci bohaterowie wiary, jak u nich było w liście do Hebrajczyków, zajrzyjmy tam, 11 rozdział, jest niesamowite. O Abrahamie, który wędrował, patrzcie, i nie doczekał wielkiego dziedzictwa. Zaledwie dwóch synów, tak? Ismael to tam, że można powiedzieć, że o nim nie wspomnę, bo i tak nie był pierworodnym uznany, a Izaak, dwóch. A miało być potomków ilu? Jak gwiazdy na niebie. Później miał jeszcze tam inne dzieci, można powiedzieć, ale ten taki najważniejszy to był jeden. No, później może doczekał, że tam się rodzili z Izaaka, jeszcze nie wiem, jak tam by trzeba by wyliczyć z Biblii. W każdym razie oni i tak ziemi nie zajęli, miał tylko swój grobowiec, tak? Kawałek ziemi i rodzinny grobowiec. A cała ziemia, którą chodził, miała być dla jego potomków. I my czytamy 13 werset w 11 rozdziale do Hebrajczyków. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. My robimy, co do nas należy, innymi słowy oni mówią, ci bohaterowie wiary. Bóg wymaga od nas wierności, jesteśmy wierni. Rozumiecie? Wierzymy, może ktoś się nawrócić, czy być zbawiony, wola Boża, żeby był nawrócony, tak? Bóg chce wszystkich zbawić, jasne, widzę w Biblii, ale nie ma to na mnie wpływu na moje życie. Moje życie ma być wyżej. Są głębsze rzeczy, jest mój charakter, jest ważny dla Boga. Czy jestem coraz bardziej podobny do Jezusa z dnia na dzień? I to nie jest zabawa, to jest zdrowa nauka chrześcijańska. Tak uczyli apostołowie, tak uczył Jezus. Stąd zapieranie się siebie i inne rzeczy. I mamy co robić, mówię wam. Zamiast opłakiwać, że czy już tam wysłuchana modlitwa, czy nie, patrz na to, ile masz z Chrystusem, ile w tobie zrobił. Spotkałem brata, który ubolewał nad swoją żoną. Po latach mówi, jak tam żona twoja? On mówi, już nie żona, to ja ważny. Że już mówi, żebym ja się zmienił. O to chodzi. Było kiedyś ubolewanie nad to, że żona za wolno się zmienia. Jest chrześcijanką, ale jakoś słabo rośnie duchowo. Teraz on mówi, teraz ja zmienił nastawienie. I chodzi też o jakieś udane małżeństwo. małżeństwo, w którym też, żeby było udane, to trzeba być chrześcijaninem. Zgodzicie się czy nie? To jest życie dla drugiej osoby, a nie dla swoich wygód. I zmieniać egzemplarz na przykład, że model niedobry albo zużyty. Będziemy teraz szukać jakichś wrażeń dalej. Głupota! To wszystko świat. Wszystko to wymyślił. A Bóg mówi zupełnie, nie zna człowiek, jaka radość z oddania. Tak? Z poświęcenia. I zobaczcie, co dalej jest powiedziane. Jeszcze 13 werset. Oni wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Nie trzymają się kurczowo tej ziemi pazurami jakiegoś swego majątku czy czegoś tam. Ludzie się boją, stracą to inne. Wiecie, że czasami fajnie stracić może być? Może lepiej Boga człowiek pozna? Kto wie? I dalej czytamy, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby w niej do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Bóg nie wstydzi się takich ludzi. Dzisiaj masz to wiedzieć, bracie i siostro, bo uczucia ci tego nie powiedzą. Świat ci powie, że jesteś przegrany. Ktoś ma ileś lat, dopiero się ożenił, zmarnował tyle. Co to za jakiś pan młody, taki 30-letni, ktoś powie, czy panna młoda, co to za jedna jakaś taka, albo w ogóle męża nie ma, to co to za jakieś dziwactwo. Żadne dziwactwo, Bóg tak może prowadzić człowieka. Są ważniejsze rzeczy. I Bóg nie wstydzi się tych, którzy pokładają, patrzą na niebieskie rzeczy, patrzą w górę. I ich życie jest oświecone wiecznością. Wiedzą, że staną przed Chrystusem, będą rozliczeni ze swojej służby. On wszystko widzi. On potrafi nagrodzić, ale potrafi skarcić. Wracając do drugiego listu do Tymoteusza, ten 4 rozdział, Paweł tak uroczyście swego ucznia, umiłowanego ucznia, napomina, jakby wstrząsa nim. Dlaczego on tak robi? I dlaczego my mamy to czytać? Dlatego, że właśnie przyjdzie taki czas, że nie będzie zdrowej nauki, nie ścierpią ludzie, także będzie, że będzie dużo obłudy, zakłamania. Wejdzie do kościoła właśnie psychologia, baśnie, inne rzeczy tego typu. Ludzie opowiadają kazania, głoszą na podstawie swoich przeżyć. Po prostu. Snu jakiegoś, który mieli. Ja słyszałem takie kazanie. Podstawą był sen. Czy Paweł mówi, głoś sny, opowiadaj widzenia, dziel się swoimi przeżyciami z braćmi i siostrami. Zobaczcie, co mówi do kaznodziei w drugim wersecie. Głoś słowo, znaczy słowo Boże, to, co jest w Biblii, to ma być głoszone, to ma mieć autorytet. My sami mamy tak żyć, żeby ludzie widzieli, że ono ma autorytet w naszym życiu. Autorytet prawdziwie od Boga ma ten, kto podlega pod autorytetem Słowa Bożego. Trzeba najpierw się uniżyć przed Słowem Bożym, uznać Jego nieomylność, Jego doskonałość, Jego wystarczalność. Dlaczego chrześcijanie sięgnęli po psychologię? Bo ktoś ich przekonał, że w Biblii nie ma wszystkiego. Biblia jest niekompletna, tak powiedziano. I ktoś tą kaczkę pochwycił i uwierzył w to kłamstwo. Tak jak na początku było w ogrodzie Eden. Czy nie tak szatan powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Jakieś tego typu. Czy to rzeczywiście od Boga? Albo nie umrzecie, chociaż Bóg powiedział. Bóg mówi, będę sądził przed Trybunałem Chrystusa. Niektórzy w ogóle się tym nie przejmują. Ale jeżeli chodzi o chodzenie do pracy, to się przyjmują szefa, bo zwolni ich i nie będzie 3000 na koncie za miesiąc na przykład, albo 2, czy 4, czy 5. A Chrystusa nie. I bracia i siostry, my się nie tłumaczmy tym, że my gdzieś mieliśmy ciągi jakieś do Boga inne, a tam minęło. Toż ten list też mówi, aby się rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który otrzymałeś. To do nas teraz należy. Ktoś, kto zatracił, ma obowiązek rozniecić. A jak się roznieca? Wróć do miejsca, gdzie zgubiłeś, gdzie ci siekiera, można powiedzieć, jak w Starym Testamencie jest napisane, stopożyska spadła do wody. W którym miejscu upadła, tam prorok zapytał. Rzucił tam kij i ona wypłynęła. Trzeba wiedzieć, gdzie się zatraciło. Wołać do Boga, ale też zmieniać swoje myślenie. Jesteśmy, można powiedzieć, że w takim procesie przemiany myślenia, wszyscy chrześcijanie. Można zakończyć, można powiedzieć, ja mam dość, bo to bolesne jest. Mi się podoba, jak Adam mówi, że to jest cena do zapłacenia. To nie jest takie sobie czytanie Biblii, aby czytać. Nie mogę tak sobie czytać. Ja już niejedno takie świadectwo słyszałem i to było też w moim życiu. To słowo konfrontuje mnie, co ja zrobię z nim. Jak ja nic nie zrobię, to ja nie mam potrzeby czytać dalej. A nawet byłbym niegodziwcem, czytając dalej, jakby nigdy nic. Czy zapamiętując jakieś wersety, czy coś. To jest absolutnie nie tak. Jest cena do zapłacenia. I warto zapłacić cenę. Warto zawierzyć Bogu, wtedy rośnie nasza wiara. Tak? I jak miał być on gotowy? Popatrzcie, w drugim wersecie. Głoś słowo, czyli ma być nauczane Słowo Boże z Biblii. Ono ma być nauczane, jest podstawą usługiwania w Kościele w ogóle. W związku z tym ma być gotowy, w pogotowiu w każdy czas. W każdy czas. I nazywa to dogodny czy niedogodny. Dlatego my mamy chodzić z Bogiem, mamy trwać w Słowie i szczególnie ludzie, którzy usługują. O to trzeba się modlić, żeby kaznodzieje byli gotowi. Czasami przychodzą do niektórych ludzi, mówię, pamiętam takie świadectwo jednym bracie, którego złośliwie w ostatniej chwili zaproszono na konferencję, żeby wygłosił kazanie. Na parę dni przed konferencją się dowiedział. Dla niektórych ludzi to niemożliwe. Oni muszą miesiącami się przygotowywać, spisują, wykreślają, skreślają tam coś. A ten chłop żyje z Bogiem, czyta Biblię, stosuje w życiu. Wziął w parę dni, się przygotował. Stanek powiedział, to wrogom gęby się potwierały. Ze zdumienia, nie wiedzieli, co się dzieje. Jeden podleciał, brocie, jakie, ile ty czasu się gotowałeś, przygotowywałeś to kazanie. I on go zaskoczył, powiedział, całe życie od nawrócenia. Tak, bo to żyjemy z Bogiem, mamy być w gotowości. Nie wiadomo, co nas spotka gdzieś w różnych miejscach. Idziesz na chrzest czyś, a tam mówię, to teraz ty się podzielisz o chrzcie. No, musisz umieć, nie ma, że nie, a tam tego, gdzie notatki, gdzie coś. Nie, trzeba umieć, trzeba być gotowy. I teraz popatrzcie dalej, takie w drugim wersecie. Wiemy, że w tej Biblii naszej słowo napominanie, my kiedyś źle rozumieliśmy, ono było głównie jako zachęcanie. Najczęściej tak jest, ale tu w tym miejscu mamy okropieństwo. Słuchajcie, popatrzcie, co on mówi. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Straszne. Straszne. I dlatego Paweł mówi, ja cię do porządku chcę doprowadzić, żebyś pamiętał, że Chrystus patrzy na ciebie, jak ty robisz. Bez względu na osobę masz to robić. To jest nieprzyjemna robota. Jak komuś się wydaje, że przyjemna, to niech spróbuje iść napomnieć. I jak go pokąsają tam, pogryzą gdzieś, a jeszcze diabeł zaatakuje w drodze do domu powrotnej, to powie, a tak... Nie wiem, czy drugi raz gdzieś pójdę w takie coś. Bo jeszcze może on oberwać za to. To są rzeczy często bardzo przykre dla nas. Karć. I te grom, to znaczy, to są bardzo ostre słowa. Z wszelką cierpliwością napominaj i pouczaniem, czyli trzeba wytłumaczyć różnym ludziom. Zeszliście z drogi Bożej. To nie jest droga Boża. Słowo Boże tak, a tak mówi. Tak mamy iść. I teraz, jeżeli się nie poprawi i nie słucha Kościoła także, jak Jezus nauczył, trzeba takiego człowieka wykluczyć ze społeczności nawet. Aż do upamiętania. To jest normalna procedura, którą chrześcijanie od wieków stosowali. Aż otrzeźwieje i zastanowi się nad swoim życiem. I teraz popatrzmy ten trzeci werset. Zdrowej nauki nie ścierpią. To znaczy, że człowiek może nie chcieć być karcony, napominany, korygowany. Nie chce już tego. Niektórzy ludzie myślą też, że za wysługę lat się należy im, że już nie trzeba ich. Zasłużyli na to, żeby ich nie napominać, czy nie korygować. Już są poczciwinami jakimiś, no. Ale Słowo Boże cały czas, mnie na przykład cały czas koryguje. I teraz różne upodobania mogą być ludzi, tutaj czytamy. I to, co ucho łechce, będą chcieli słuchać, tak? I czwarty werset mówi, odwrócenie ucha od prawdy. Czy to świadoma decyzja. Nie chcę znać prawdy. Wolę baśnie. Wolę ułudę jakąś. Życie w ułudzie, powiem wam, jest nieszczęśliwym życiem. Nieszczęśliwe życie. Niektórzy ludzie żyją na przykład w ułudzie ciągłej, że żona się nawróci, na przykład, czy mąż. Po jakimś czasie mają tego dość. Sami nie chodzą na społeczności i tak dalej. Ktoś im powiedział, będziesz zbawiony ty i twój dom, ale ten sam człowiek, co to powiedział, powiedział do żony, co? Skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę, albo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? I co teraz powiemy na to? Jest prawda Bożego Słowa. Słowo Boże mówi o tym, ty masz być gotowy, ty masz iść za Chrystusem, ty masz być wierny, ty masz żyć tak, jakby już to się dokonało. Patrzeć na człowieka oczami wiary. Być dla niego dobrą żoną czy mężem. Masz co robić. I możesz z tego mieć zapłatę od Chrystusa. I w czym innym pokładać nadzieję. To jest niewygodne. To może być bardzo niewygodne. Wygodniej byłoby zupełnie inne życie prowadzić i opierać się na jakichś ułudach. Na mrzonkach po prostu. Jeśli chodzi o prawdę, to my znamy z drugiego listu, chyba drugi list do Tesaloniczan. Tak. Drugi do Tesaloniczan. Gdy przyjdzie Antychryst, jest tu powiedziane w drugim rozdziale, a ów, dziewiąty werset, a ów niegodziwiec przyjdzie ze sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Tak a propos, teraz jesteśmy namawiani do tego, żeby w cudach uczestniczyć różnych. Razem z katolikami nawet. Ten taki ksiądz, jak on tam się nazywa? Baszobora czy coś takiego? Tak, tam zwróćmy uwagę, na YouTube jest, jak on głosi. I pokazują tabernakulum. A to jest miejsce ukryte. Jezus powiedział, gdyby ktoś mówił, że jestem w miejscu ukrytym, nie wierzcie mu. Czyli gdybyś ktoś powiedział, że jestem w tabernakulum, nie wierzcie. Tam mówią, że tam Jezus siedzi w opłatku. Wielu naszych braci, którzy byli w Chrystusie, chodzili za Panem, przez ten opłatek zgłupieli po prostu. Wpatrywali się i tak jak no, są różne dowcipy o Rosjanach, że tam ciągle o Leninie mówiono. A przyszła wizytacja i pani przyniosła chrabąszcza i mówi, co to jest dzieci? Dzieci patrzą, zaglądają. Nic, nikt nie wie. W końcu jeden mówi, nie może być, Władimir Ilicz. Czyli czyżby Władimir Ilicz? Taki tu, patrzy i w końcu wypatrzył. Zaczarowali go po prostu. Zwodnicze duchy pociągnęły. I teraz patrzcie, co dalej. Dziesiąty werset. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie przyjął człowiek miłości prawdy. Nawet z tym nie był skonfrontowany w życiu. Nie zareagował odpowiednio, gdy Bóg go konfrontował, można też tak powiedzieć. I dlatego będzie zwiedziony. To są straszne rzeczy. Wracając teraz do czwartego rozdziału drugiego do Tymoteusza. Czwarty rozdział kończy się, werset mówi, a zwrócą się ku baśniom. I podobnie jest w liście do Kolosan, drugi rozdział, zwróćmy uwagę na drugi rozdział w liście do Kolosan. Czwarty werset mówi w drugim rozdziale, a to mówi, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Zwróćmy uwagę na tę terminologię. To nie chodzi, że ja jestem złodziejem, przyszedłem was zwieść, dzień dobry państwu. Na przykład. Stawcie się, kto w kolejce, kto by najbardziej chciał być zwiedziony i tam zaraz położę ręce albo coś takiego. Nie, nikt tak nie mówi. To są wywody, niuanse różne. Siedziałem w bibliotece miesiącami, czytając, studiując list do Efezjan. I doszedłem, że Paweł to a to miał na myśli. Źle. Akurat czytałem taką książkę. Paweł nie miał tego na myśli. I powoływanie się na bibliotekę i siedzenie tam miesiącami jest rzekomo słusznym wywodem. Tak? I dalej czytamy. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jestem duchem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Także te osoby różne cierpiące, walczące, prowadzące bój, dziękujmy Bogu. Dziękujmy Bogu za to, kim On jest. Wasze dziękczynienie, czy moje dziękczynienie wtedy jest czymś, jest miłą wonnością przed Bogiem, bo kosztuje was. Bo ktoś powie, za co ty możesz dziękować, jeszcze to, a tamto niezmienione. Dziękuję za to, kim On jest i co mi dał. Dał mi wieczne zbawienie, tak? I dalej ósmy werset mówi, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Ten sam apostoł, także w liście do Rzymian w 10 rozdziale, stawia takie bardzo mądre pytanie, które warto sobie zadawać, gdy mamy do czynienia z różnymi pytaniami, a także naukami. Jakie to jest pytanie? Ale co powiada Pismo? To jest 10 rozdział, 8 werset. Tak? Ja tylko to pytanie przeczytam. Ale co powiada Pismo? Tu jest w kontekście przyjęcia Jezusa, zbawienia, przyjęcia Ewangelii. Głoszenia Ewangelii to powiedziane. Jak się odbywa zbawienie w takim kontekście. Ale ogólnie to można przyjąć też. Czy tak mówi Biblia? Czy to jest nauka Jezusa? W pierwszym liście Jana, czy w drugim, zaraz raczej w drugi będzie, zwróćmy uwagę, tutaj idziemy do listu Jana. Drugi list Jana, 9 werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Czyli trzeba sprawdzać, czy tak uczyli apostołowie, czy tak uczył Jezus, czy to jest nauka apostolska. Bardzo proste. Jeżeli jest znak zapytania, a często bywa w dzisiejszych czasach, że w ogóle zaprzecza nauka apostolska takim różnym wieściom, to trzeba ignorować to, że ktoś mówi, że on to w snach miał, że do nieba był pochwycony, tam Pan Bóg mu to objawił. Ktoś w piekle nawet objawienie dostał. O, nie obchodzi mnie to gdzie. Czy w niebie, czy w piekle, czy we śnie, czy na jawie, czy w widzeniu, czy jeszcze w zwidach jakiś, czy przeczytał w mitach greckich. Bo i teraz takie są rzeczy. Tłumaczą niektórzy, że z mitów greckich ci wyimaginowani bogowie to są duchy terytorialne, które tam nad Grecją. Jakiegoś Achillesa trzeba związać. No nie, nie, to był Bogiem? Nie, chyba. Achilles, nie, jakiś inny tam się stał. Może Herkulesa trzeba związać gdzieś. Albo może Zeusa. No, nie wiem. Czy Atenę. Albo Afrodytę. Pogonić gdzieś tam. Z jakiegoś terytorium będzie święty spokój. Będzie, przebudzenie będzie, przyjdzie. Wiecie, że ludzie to głoszą? To się naucza normalnie. Bajek się uczy. I dlatego mówi Paweł w 5 wersecie, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Wykonuj pracę ewangelisty znaczy, że trzeba głosić Ewangelię Bożą. Trzeba być sługą Ewangelii. Dla mnie Paweł imponuje, że do końca życia zachował to, że był sługą Ewangelii. On bronił Ewangelii, cierpiał dla Ewangelii, poświęcił swoje życie dla Ewangelii, utwierdzał Ewangelię nawet u wierzących ludzi i powiedział, że gdy będą żyć Ewangelią, na każdy dzień to będzie mocą w ich życiu. I to jest prawda, ja mogę powiedzieć, dziękuję Bogu za takiego człowieka właśnie. I chciałbym, żebyśmy my byli takimi ludźmi, żeby ludzie patrząc na nasze życie nabierali apetytu, że tak, chciałbym żyć. I wtedy ty wskażesz mu na Chrystusa. I zwróćmy uwagę, czujny we wszystkim, czyli nie ma żartów dla usługujących, to jest odpowiedzialna praca. Nie możemy być naiwni, że ktoś się nazywa bratem czy siostrą, coś tam mówi, coś przerzuca, jakąś książkę da, albo coś, to bierze, to bracie tam mówisz, kościół jakiś wydał, nawet bratni. Wiecie, że na stoiskach chrześcijańskich, jak przychodziłem, były na przykład książki, które podważają chrzest w Duchu Świętym. Widziałem książki, które mówiły o pastorach, że są zwodzicielami i stały normalnie książki. Tak jest. Ludzie mogli je kupować. Ja mówię, czy ty wiesz, co ty tu sprzedajesz? Wydawnictwo tam jakieś dało, tak? Jedni bracia, kiedyś słyszałem takie świadectwo, musieli się upamiętać, bo wozili, kupowali książki, wozili po zborach w myśli, że oni pełnią Bożą służbę. I raz patrzy taka kobieta, wertuje książkę, mówię, znowu to samo. To samo. Nic nowego. Ona ma problemy małżeńskie. Dla niej głupoty głoszą. Jak tam być dobrą żoną, jak tam dobrego męża pozyskać, jak tam to, 20 kroków do tego, 30 do tamtego. I ona tak wertuje i patrzy, nic to mi nie daje. No i tak dopiero popatrzyli. A jeszcze był któryś na kazaniu, na tym chyba fragmencie, co dzisiaj tu czytamy. I się wziął brat i upamiętał. Mówi, ty do kolegi, my lepiej zobaczmy, co my rozwodzimy po tych zborach. Jakie my książki wozimy. Nie wszystko, co się nazywa chrześcijańskie, jest chrześcijańskie. Zamiast zająć się rodziną, niektórzy ludzie myślą o duchach jakichś, demonach, walkach aniołów, tam jakichś masakrach po prostu, władcach ciemności, innych takich o rzeczach właśnie i chcą właśnie... Nie wiem, czy generałami być, czy czym w tej wojnie uczestniczyć, być kimś wreszcie. Nie wiem, bzdura jak nie wiem. Często na bajkach, na baśniach oparte rzeczy. I teraz Paweł mówi dalej o sobie, że 7 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. My mamy robić jakieś elementy w naszym życiu co jakiś czas. Mamy zobaczyć, czy nie przespaliśmy roku, dwóch, tak? My niedawno rozmawiałem z jedną siostrą, widziałem wzrost w jej życiu przez ileś lat, ona mówi, ale można było więcej. I dobrze, że takie myślenie jest. Nie możemy się zadowalać tylko tym, co jest po prostu. Mamy bieg przed nami do wykonania. I to ten bieg jest przygotowany, to jest długi bieg. Można porównać, że to jest bieg maratoński. To nie jest bieg na 10 metrów, sorry. Że ktoś pięknie zabłyszczał i wygrał. Gepard pięknie potrafi biegać, ale się dowiedziałem, że przez 20 sekund tylko. 20 sekund ma siły takie, że biega najszybciej chyba ze zwierząt. Ale 20 sekund, co to jest? 20 sekund. Niektórzy też takie chrześcijaństwo chcą uprawiać. Zabłyszczeli gdzieś, jak przemknęli jak sputnik. Poleciał i patrzysz, leży w krzakach spódnik gdzieś i mijają go żółwie. Po prostu ślimaki mijają. Co to ma znaczyć? To ma być bieg na całe życie. Dlatego sprawdzajmy podstawy naszej wiary, czy nam starczy na całe życie. Jak ktoś ma taką mizerną wiarę i opiera się na jakichś pietruszkach za przeproszenia, to po prostu nie wyżyjesz. Trzeba mięsa, stałego pokarmu też dla nas, żeby siły mieć, żeby w cierpieniu odpowiednio się zachować, żeby kontynuować nasz bój. To jest walka, są przeszkody, diabeł przeszkadza, cielesność przeszkadza, świat próbuje przeszkodzić, czasami jacyś wierzący też próbują przeszkodzić. Ale Paweł dokonał biegu. To jest wspaniałe mieć takie uczucie, wiecie? Nie zmarnowałem życia. Biegu dokonałem. I mówi, wiarę zachowałem. To jest właśnie, my mamy patrzeć na tych, którzy do końca życia wytrwali w tej wierze. Nie, że im się odmieniło tam pod koniec. Jak komuś się pod koniec życia odmieniło, to ja nie naśladuję jego wiary. Dla mnie to się nie podoba, takie coś. Zaczął dobrze, a później w głupotach wsiąk jakiś. To jest straszne, tak? I mówi, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I ci, co umiłowali Jego przyjście, jest w pierwszym liście Jana o takich ludziach, że oni się oczyszczają tutaj żyjąc na ziemi. Drugi werset, trzeci rozdział. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to, że można się oczyszczać. Duch Święty nas napomina. Mamy Ducha Świętego, na którego mamy reagować, na Jego napomnienia. To jest wspaniałe, że nie czekamy na jakieś pójście do konfesjonału, jakieś pójście może nawet do pastora, czy do jakiegoś starszego. Tylko dziś, jeśli usłyszycie głos mój, mówi Duch Święty, nie zatwardzajcie swojego serca. Dzisiaj trzeba powiedzieć, przyznać się do grzechu, uznaj swoją winę, uwielbij Boga, wywyższ Boga, tak, w swoim życiu. Gdy zaczynamy dzień, to też możemy powierzyć Go Bogu, zaufać Mu w tym dniu, uwielbić Go i dziękować Mu także każdego dnia. To jest inne zupełnie życie i te karcenie Boga, widzimy, że jest ku dobremu, zgadza się? To jest dobre dla mnie. Ja odkrywam, że to jest właśnie dobre. A życie w marazmie, życie w jakiejś dziwnej wierze, czy niewierze, nie wiadomo w czym, albo życiu na czyjejś wierze, żerowaniu, to nie jest dobre życie. Jezus przyszedł dać obfite życie i to właśnie się manifestuje, gdy człowiek w pełni zawierza Bożemu Słowu. Powstańmy teraz, podziękujemy Bogu za to Słowo. Panie Boże, my dziękujemy Ci za Słowa, które po blisko 2000 lat czytamy. Twego sługi apostoła Pawła. My dziękujemy Ci, że to Ty, Panie, dotknąłeś jego życie. To Ty otworzyłeś jego oczy, Panie. To Ty objawiłeś w nim Chrystusa. My dziękujemy Ci za to, Boże, że Słowa te przetrwały do nas. Że są dla mnie zachętą, dla nas zachętą. Dla ludzi, którzy toczą walkę, toczą bój, którzy widzimy, mamy marzenia, aby rzeczy się zmieniały jeszcze lepiej czy szybciej, a często rzeczy idą powoli. Często jest wrogość, często są przeszkody, ale my na Tobie polegamy, Boże, i na Twoim Słowie. My dziękujemy Ci, że tak wyraźnie to zaakcentowałeś w tym fragmencie, który rozważaliśmy. Moc Twego Słowa, nie bajek, nie opowiadań, ale żywego Bożego Słowa, które rozdziela duszę, ducha i ciało, które pokazuje nam, jaka jest Twoja wola, które pokazuje, co Ty myślisz o tych rzeczach i jak chcesz zmienić nas, jak chcesz przekształcać nas i w tej przygodzie chcemy trwać, Panie. To jest modlitwa nasza teraz, moja modlitwa, abyś nie pozwolił nam zostać w jakimś marazmie, abyś nie pozwolił nam pozostać w jakimś przekonaniu, że nie potrzebujemy przemiany dalszej, że już nie potrzebujemy dalszych korekt. My chcemy korekty Twoje, chcemy Twojej przemiany, Panie, i chcemy iść Twoją drogą, bo widzimy, że to jest dobre dla nas, Panie, i chcemy być zachętą dla innych ludzi i pokazać w tym świecie, że zaufanie Chrystusowi daje efekt, daje większy efekt niż te psychoterapie, niż inne rzeczy, niż jakieś wyganianie demonów zwierzęcych, niż jakieś chodzenie w dziwactwach, w jakichś walkach urojonych duchowych. My dziękujemy Ci za to, że można mieć życie chrześcijańskie, mocne, solidne, że Ty nam zapewniasz to przez Twoje Słowo. Prosimy Cię, Panie, przydawaj Twego pokarmu dla nas, przydawaj dla tego zboru, dla każdej osoby, ucz nas karmić się indywidualnie także Twoim Słowem i zachować dobry bój wiary mieć i zachować wiarę do końca, Panie. My dziękujemy Ci, że z Twojej strony Ty zrobisz wszystko, Panie. A my chcemy iść w tym przed Tobą, Panie, z tą świadomością, że Ty patrzysz nam na ręce, Ty patrzysz na nasze dusze, Ty patrzysz na nasze serce i znasz nasze myśli. Ty wszystko widzisz. Przed Tobą nic się nie ukryje i z tą świadomością chcemy żyć dalej, aby Cię czcić i wielbić. i dziękować Ci każdego dnia, Panie, za Twoją dobroć, za Twoją łaskawość, za drogocenną ofiarę Jezusa, za drogocennego naszego Pana i Zbawiciela. Ojcze, dziękujemy Ci z tego miejsca. Amen. Amen. Bądźcie.